5 lipca Tuczno. W studio pani Krystyna Stysińska, dyrektor fabryki czekolady, największej fabryki w Tucznie. Bycie dyrektorem fabryki czekolady, no to jest zajęcie romantyczne?
Dzień dobry, witam wszystkich. Romantyczne? Może czasami. Jak się człowiek lekko zamyśli, to może być romantyczne. Natomiast na co dzień powiem, że jest mało romantyzmu.
Bo?
Bo praca nie jest lekka. Jak pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, jesteśmy największym pracodawcą na rynku. W tej chwili zatrudniamy ponad 400 osób, a sezon dopiero przed nami, czyli myślę, że jakieś 200-250 osób spokojnie do pracy jeszcze będę musiała przyjąć. Zarządzanie taką dużą grupą pracowników, zarządzanie całą produkcją, co leży w mojej gestii, nie jest zajęciem łatwym. Oczywiście mam do tego bardzo dobrze przygotowanych i skutecznych pracowników, kierowników, brygadzistów. Niemniej jednak wszystko to trzeba skoordynować, dostawy opakowań, wysyłki towarów. Jest nad czym pracować.
Do kogo należy fabryka czekolady?
Fabryka jest w 100%. Właścicielem fabryki jest pan Willibert Krieger, Niemiec. Należy do koncernu Krieger. Została zbudowana od podstaw 17 lat temu przez spółkę, która ze 100% kapitałem również niemieckim, Ludwig Szokoladę, dużego wytwórcę z ponad 150-letnią tradycją produkcji czekolady w różnych odmianach.
Ale to było tak, że przedtem, 17 lat temu, nie było żadnej fabryki czekolady, fabryki cukierków tutaj w Tucznie i to jest coś, co powstało od nowa, czy też jest tradycja czekoladowo-cukiernicza w Tucznie od dawna?
Nie, w Tucznie nie było żadnej tradycji czekoladowo-cukierniczej. W Tucznie 17 lat temu był bardzo trudny moment, który tak się ciągnął od momentu, kiedy w latach 90. na początku po prostu wszystkie państwowe gospodarstwa rolne zaczęły upadać. Ludzie pozostawali bez pracy. O ile mężczyźni w jakiś sposób sobie radzili i znajdowali pracę, o tyle kobiety niestety tej pracy nigdzie tutaj nie znajdowali. Trafił się taki szczęśliwy moment, kiedy pojawił się inwestor, który dostaliśmy kontakt do inwestora, który szukał miejsca na zbudowanie nowej fabryki. Inwestor niemiecki i takim szczęśliwym zrządzeniem losu udało nam się przekonać inwestora, że Tuczno jest najlepszym na to miejscem. Przygotowaliśmy grunt pod sprzedaż, przygotowaliśmy grupę architektów, poczyniliśmy wszystkie działania, które pozwoliły przekonać inwestora, że to będzie to najlepsze miejsce dla niego. Miał parę innych, konkurowaliśmy między innymi z Krakowem. Udało nam się go tak skutecznie przekonać, że w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy naszą fabrykę, było po prostu pole orne, popegeerowskie. Inwestor zdecydował się, zainwestował i na pewno nigdy tej decyzji nie żałował, co najlepszym dowodem na to jest ciągła rozbudowa. Pierwsze budynki to były dwie duże hale produkcyjne i jeden budynek magazynu. W tej chwili mamy 4 hale produkcyjne. Właśnie wczoraj nastąpił odbiór 4. hali. Każda z hal produkcyjnych ma ponad 2000 metrów kwadratowych. Magazyn w tej chwili ma już około 5000 miejsc paletowych. Dokonuje się odbiór technologiczny w tej chwili 2 zupełnie nowych linii produkcyjnych, produkcji pralin w zupełnie nowej technologii. Linie są szwajcarskie, mamy właśnie w tej chwili techników ze Szwajcarii u siebie, którzy pomagają nam tą nową technologię poznać. Świadczy to o tym, że ówczesne podjęte przez nas działania były bardzo skuteczne, bardzo dobre i dzięki temu Tuczno, myślę, samorząd w tej chwili w Tucznie ma łatwiejsze życie, a te kobiety, o których wcześniej wspomniałam, znajdują u nas pracę.
A proszę powiedzieć, czy czekolada produkowana jest z kakao tutaj na miejscu, czy kupuje pani na rynkach światowych? W Kurierze Wnet jest artykuł na temat rynku kakao, światowego rynku kakao. Pani uczestniczy w tej grze kakaowej, czy nie?
Nie uczestniczę bezpośrednio w tej grze kakaowej, dlatego że my nie produkujemy stricte czekolady. My kupujemy gotową czekoladę.
Czekoladę
kupujemy w ramach naszego koncernu, ponieważ jest on bardzo duży. Czekoladę akurat kupujemy z firmy też niemieckiej Winzenia, która należy do naszej grupy. Chociaż bywa tak, że kupujemy ją również od szczecińskiego Gryfa czasami, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast pozostałe surowce, większość tych surowców kupujemy na rynku polskim, tak samo jak opakowania, mamy polskich dostawców. Bezpośrednio, jak już powiedziałam, nie uczestniczę w tej grze. Zakupy tych strategicznych surowców dokonują się centralnie, poprzez naszą centralę w Niemczech, a czekolada jest takim strategicznym surowcem dla nas. Dlatego nie dokonujemy tutaj samodzielnie. Owszem, zamawiamy, sporządzamy harmonogram tych zamówień, natomiast samych zakupów oczywiście negocjacje cenowe przeprowadzają już odpowiednie działy w centrali naszej.
Przygląda się pani polskiej polityce i co pani o niej sądzi?
Trudno powiedzieć, co ja o niej sądzę. Polityka, przyznaję, że mam mało czasu, natomiast jestem oburzona tym, co się dzieje i strasznie mnie męczy w dużym stopniu moja bezsilność na to wszystko, co nasze mainstreamowe media próbują nam wmówić, ogłupić. Nie mogę tego zrozumieć. Nie mogę zrozumieć, że w taki sposób można manipulować społeczeństwem.
O jakiej pani manipulacji mówi? Czym pani jest oburzona?
Oburzona jestem wszystkim. Oburzona jestem wszystkim, co się dzieje od momentu katastrofy smoleńskiej, wszystkimi opowiastkami, które mają w tym miejsce. Wszystko, co dotyczy życia codziennego, co dotyczy opowiadań o tym, jak nie ma u nas kryzysu, o tym, jak wszystkim jest dobrze, i wszystkim, po prostu wszystkim tym, czego się tam słucha. Jest to dla mnie niezwykle przykre. Niezwykle.
To w takim razie zdradzimy państwu, że w naszym studiu jest jeszcze pani Izabela Krajnik, dyrektor Zespołu Szkół imienia Wedlów Tuczyńskich, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
To niestety będzie pierwsze pytanie polityczne. A pani?
Mi trudno wypowiadać o polityce, dlatego że nie uczestniczę bezpośrednio w niej. Nawet próbowałam kiedyś, byłam kandydatem do fotelu burmistrza, więc miałam okazję zetknąć się z polityką bezpośrednio i niestety niemiłe doświadczenia mam z tym związane. Jakby utwierdziło mnie to w przekonaniu, że politycy muszą być bardzo odpornymi ludźmi, a ja taką nie jestem. Staram się być po prostu uczciwym człowiekiem.
Pani dyrektor przed chwilą powiedziała o oburzeniu. Takiego oburzenia w pani nie ma?
Może nie aż takiego, natomiast mierdzi mnie również zakłamanie i zajmowanie się właściwie nie tymi sprawami, którymi politycy powinni się według mnie zająć. Jestem dyrektorem szkoły, więc chociażby sprawy związane z oświatą są tutaj taką moją bolączką, ponieważ coraz to mamy nowe zmiany, pojawiają się nowe rozporządzenia, wprowadzające zamęt i chaos w oświacie. Nie ma jakichś wspólnych uregulowań. Ciągle dzieciom narzuca się kolejne egzaminy, sprawdza się je pod różnymi kątami, stara się zmienić ten system stale, tłumacząc to właśnie osiąganiem lepszych wyników, natomiast wcale to za tym nie idzie, czyli te zmiany nie są korzystne. W oświacie, tak jak po prostu w życiu, powinna być stabilizacja, spokój, powinniśmy wiedzieć, czego oczekiwać, a tak nie jest.
A w tej dyskusji na temat sześciolatków w szkołach pani uczestniczy?
Właściwie uczestniczę tutaj, tak, na naszym gruncie. Sama jestem mamą sześciolatka, który poszedł do szkoły i sobie bardzo dobrze radzi. Trudno mówić tutaj, czy sześciolatki są przygotowane bardziej czy mniej. To naprawdę jest sprawa bardzo indywidualna. Natomiast można by było dyskutować, czy szkoły są przygotowane w pełni. No wszystko zależy od pieniędzy, jakie mają samorządy. Nasz samorząd nie jest najbogatszy, więc również boryka się z problemami finansowymi. A szkoła, no, radzić sobie jakoś musi, więc myśmy ją przystosowali co nieco dla sześciolatków. W związku z tym, że te sześciolatki już od 4 lat właściwie do nas przychodzą do szkoły, więc jeszcze wcześniej, zanim zaczęto mówić o reformie. Ale przydałyby się również pomoce dydaktyczne, nowe urządzenia, których nie ma i których właściwie nie możemy pozyskać również ze źródeł dodatkowych, unijnych chociażby, dlatego że pieniądze unijne, no, ciężko jest pozyskać samej szkole. Zawsze potrzebny jest wkład własny. Poza tym bardzo często są to pieniądze przeznaczone na zajęcia jedynie, a nam są potrzebne pieniądze na wyposażenie szkoły, a takich niestety nie ma.
To są pieniądze, które płyną z Unii, ale to w dużej części są pieniądze zbierane z naszych podatków. Powiedziała Pani o rozporządzeniach, które utrudniają życie. Czy jakieś konkretne potrafi Pani wymienić?
Może nie chodzi o to, że utrudniają, one się po prostu zmieniają i te zmiany po prostu wprowadzają taki czasami chaos. Trudno, no, na przykład kwalifikacje, tak, nauczycieli. Bardzo często uznawanie tych kwalifikacji zależy od miejsca, w którym się znajdujemy. Różne kuratoria różnie podchodzą do posiadanych właśnie kwalifikacji przez nauczycieli. Więc nie ma jakichś takich wspólnych, jednolitych uregulowań. Często są to interpretacje prawne, a interpretacje, jak każde, mogą być różne.
Ilu uczniów jest w Pani szkole?
W szkole podstawowej jest tak około 190, liczba się zmienia co roku, a w gimnazjum 160.
Czy gimnazjum, teraz oceniamy reformę rządu premiera Buzka, reforma administracyjna, jedno powiaty, czy dobrze, czy źle, że zostały wprowadzone, druga reforma edukacji, gimnazja, Pani zdaniem to był dobry pomysł, czy wróciłaby Pani, gdyby Pani mogła wrócić do szkoły podstawowej i liceum?
Zdecydowanie tak. Wróciłabym do szkoły 8-letniej i liceum.
Dlaczego?
Dlatego, że przez 8 lat dzieci są pod opieką jednej kadry nauczycielskiej. Jest to grupa, która jest bardzo dynamiczna. Dzieci się bardzo szybko zmieniają. Można je poznać, można je postarać się przynajmniej wychować i ukierunkować. Natomiast szkoła podstawowa, która jest 6-letnia i dzieci przychodzą do gimnazjum, przychodzą z różnych szkół, uczą się ze sobą przebywać, uczą się nowych norm, które są w szkole i to wszystko trwa jakiś czas. I wtedy, kiedy już nam się udaje wpoić w nich pewne zasady, okazuje się, że gimnazjum się już kończy i muszą iść do liceum. Czyli cała nasza praca gdzieś po prostu ucieka.
A czy śledzi Pani los uczniów po skończeniu szkoły? Jak wielu uczniów idzie na uniwersytet, na politechnikę, studiuje, uczy się dalej, jak wielu zaczyna pracować i jak wielu na końcu tego procesu edukacyjnego tych uczniów wyjeżdża za granicę po to, żeby tam znaleźć pracę?
Takich danych ja niestety nie posiadam. Jestem 7. rok dyrektorem tej szkoły, więc takich danych dalekich aż nie mam. Natomiast wiem, że większość uczniów szkoły, którą kieruję, trafia do szkół średnich, do liceów, do techników i również do szkół zawodowych. Część sobie dobrze radzi, część niestety nie. I z tą częścią, która sobie nie radzi, spotykam się tutaj wtucznie. No niestety przykro patrzeć, że sobie gdzieś tam w życiu nie poradzili i zmarnowali czasami swój talent również. Ale są i tacy, którzy faktycznie sobie bardzo dobrze radzą. Stuczna, kto pochodzi, na przykład pan Cieślik, był uczniem szkoły, no nie za czasu, kiedy ja kierowałam, ale tak, jak najbardziej, czy pani Maja, córka pana Krzyszkowskiego.
I w ten sposób pan Jan Krzyszkowski, nadleśniczy, emerytowany, został przedstawiony przez panią Izabelę Krajnik, która jest dyrektorem szkoły i była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. I co z córką?
Dzień dobry.
Dzień dobry
panu, dzień dobry państwu. Córka pracuje w TVN-ie. Ma swój program o ogrodnictwie w zasadzie, zatytułowany Maja w ogrodzie. A poza tym no dość często prezentuje również pogodę.
Jest pan z córki dumny?
No jestem dumny.
Córka skończyła szkołę podstawową w...
tutaj w Tucznie, w Trzciance Liceum Ogólnokształcące i SGGW w Warszawie, moją macierzystą uczelnię.
Jak dowiedzieliśmy się w Szamotułach, w Trzciance było referendum i władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość. To jest akcja w Trzciance, niezbyt głośna w Polsce, bo Polska mówi o Elblągu, o wyborach w Elblągu. W niedzielę okaże się, czy Prawo i Sprawiedliwość i kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygra, czy też premier Donald Tusk na tyle wsparł swojego kandydata, że tam Platforma będzie kontynuować swoją władzę, jak pan myśli?
No ja sądzę, że wygra jednak kandydat PiS-u, bo chyba ogólnopolska tendencja jest taka, że trzeba się niestety odwrócić od Platformy Obywatelskiej, bo absolutnie nie został zrealizowany dość ambitny początkowo program polityczny tej partii. No i to, co się dzieje, jak już pani dyrektor Stysińska wspomniała, no trudno w ogóle zrozumieć styl, sposób i zasady rządzenia tym państwem. To jest państwo, w moim odczuciu, to jest państwo w stanie rozkładu.
Bo? Co na to wskazuje?
Dlatego, że się dzieje tyle rzeczy niezrozumiałych, przedziwnych, tak różnie interpretowanych na korzyść rządzących i powiedzmy elit, że to jest nie do zaakceptowania.
Ale jakie przedziwne rzeczy ma pan nadleśniczy na myśli?
No chociażby taka, która ludzi najbardziej boli, to obietnica premiera, że zwiększona stawka VAT-u będzie obowiązywać rok. Tymczasem wiemy, że będzie obowiązywać, już wiemy, że 3 lata, a co będzie dalej, jeszcze nie wiadomo. Dalej mówi się o zapaści demograficznej, która no, jest tragedią generalnie rzecz biorąc, a jednocześnie podnosi się VAT na ubranka dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli się czyta wypowiedzi młodych, wykształconych ludzi, którzy po prostu uciekli z Polski, no to trudno mówić o normalnym wyjeździe. To jest ucieczka od tej szarej rzeczywistości. Tam i rodzą się dzieci, i młodzi ludzie dochodzą do czegoś. No u nas tej perspektywy nie ma, więc coś tu po prostu nie gra.
Pewno pan widział w konferencję prasową wczoraj ministra spraw wewnętrznych i prokuratora generalnego. Widział pan czy nie?
Niestety nie.
Trudno. Za 5 minut, za 4 minuty godzina 8. Poranek w net Stuczna, Radio Warszawa, Radio Nadzieja i Radio Fiat.